Umiłowani w Panu, bracia i siostry, uczestnicy łaski Bożej, łaski Bożej w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Ostatnie słowa w pieśni, którą śpiewaliśmy: przybądź mi Boże, przybądź z pomocą. To jest serdeczne moje uczucie i serdeczne pragnienie. Gdy pomyślę o tym, ile trudu, ile wysiłku bracia i siostry poświęcili, aby się wynałożyli wysiłku, aby się tu dzisiaj znaleźć, tak sobie myślę, jaką wielką jest odpowiedzialność włożona na tych, którzy stają na tym miejscu. Może niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie zadanie mamy przywilej spełniać, powinniśmy spełniać i w jaki sposób z tego korzystać. Brat położył tu na pulpicie taki mały aparacik, który będzie notował każde słowo wypowiedziane przeze mnie. Ale drodzy w Chrystusie, pamiętajmy, że wczoraj ten aparat położył na stole i przez długi czas ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to, o czym rozmawiamy, nie tylko co ja mówiłem, ale w ogóle bracia i siostry, którzy braliśmy udział w tej takiej luźnej rozmowie, że powiem luźnej rozmowie, to zostało nagrywane. I tak sobie myślę, jak wielka odpowiedzialność jest naszych mów. Nasze mowy, one bywają nagrywane. Siostra wspomina, że kiedyś słuchała, odsłuchiwała mojego wykładu, to przyznam się, że tak zadrżałem, bo przecież te słowa bywają utrwalane. Ale sobie tak myślę, jeżeli padały pewne słowa wypowiedziane przeze mnie, czy w wykładach, czy w rozmowach, nie zawsze akuratne, może niektóre chciały wymazać, to mam tą ufność, że Pan uwzględni słabości i prosiłbym Was, drodzy bracia i siostry, uwzględniajcie nasze słabości, ale starajmy się unikać niepotrzebnych słów, niepotrzebnych zdań, niepotrzebnych tematów, niepotrzebnych zagadnień. Nie mówmy o niepotrzebnych sprawach. Na wstępie. W tej chwili, która jest przed nami, chciałbym zwrócić uwagę na słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wypowiedział do Jana Chrzciciela i krótki temat, skoncentrowany w dwóch zdaniach. Krótkie zdanie. Wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości. Te słowa Pan Jezus powiedział na brzegu Jordanu, zanim go Jan Chrzciciel ochrzcił. Przeczytajmy te słowa. Wypowiedź naszego Pana była nieco szersza, ale żeby zrozumieć ogrom znaczenia tych słów, przypomnijmy sobie tą sytuację. Spróbujmy sobie wyobrazić ten dzień, tą chwilę. Kiedy to było? Moglibyśmy w przybliżeniu ustalać porę roku, ustalać miesiąc, kiedy to było. A to było w dniu chrztu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ewangelia, którą pisał ewangelista Mateusz, rozdział trzeci, a czytamy fragment tego spotkania od wersetu 13. Takie ciekawe słowo w Biblii Gdańskiej. Tedy, to jest uwaga zwrócona na czas. Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego. Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc: ja potrzebuję, abym był ochrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie? A odpowiadając Jezus rzekł do niego: zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. I to Jana przekonało. Jan zamilkł, ujął swe ręce Pana Jezusa, zanurzył w wodach Jordanu i tak Pan Jezus rozpoczął swoją misję. Godzi się nam przypominać, co było dalej w tym dniu. Pan Jezus wyszedł z wody i pierwszą jego czynnością to była modlitwa na brzegu Jordanu. Tak Pan Jezus rozpoczął swoją misję. Ale naszym tematem naszych rozważań będą słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa: wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości. Gdy zastanowimy się nad słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, dochodzimy do wniosku, że wypowiedź naszego Pana miała bardzo wielkie i doniosłe znaczenie. Jest tu mowa, użyte są słowa i nawet w polskim języku, który jest językiem bardzo bogatym, bardzo szczegółowym i słowa mają bardzo głębokie znaczenie. Pierwsze słowo, wypełnianie. Ale może jeszcze wcześniej zwróćmy uwagę na pewną sytuację. Dlaczego Pan Jezus powiedział te słowa? Do Jana Chrzciciela. Przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. To było spowodowane protestem Jana Chrzciciela, który zniechęcał naszego Pana do przyjęcia chrztu. Drodzy braterstwo, bywamy wzruszeni tym. Kiedy mówimy o naszym Panu, o Jego ziemskiej misji, to przypominają się słowa zapisane w Księdze Objawienia, że wyszedł jako zwycięzca, aby odnosić dalsze zwycięstwa. Kiedy Pan Jezus wyszedł jako zwycięzca? Tam, na brzegu Jordanu. To było Jego wejście na świat. I od tego dnia, od tej chwili, Pan Jezus był już zwycięzcą. Zwycięzcą, który wyszedł, aby odnosić dalsze zwycięstwa. Czy nasz Pan zwyciężył już wszystko? I znów byłoby pytanie, czy Pan Jezus wypełnił już wszelką sprawiedliwość? Ani jedno, ani drugie. Przyjdzie taki czas, że Pan Jezus zwycięży, odniesie ostateczne zwycięstwo, ale będzie to przy schyłku tysiąclecia. Trochę wcześniej niektóre zwycięstwa jeszcze będą, trochę w procesie tysiąclecia i ostateczne zwycięstwo Pan Jezus odniesie, gdy zwycięży wszystkich nieprzyjaciół. To będzie Jego chwalebny, wspaniały tryumf, chwalebne zwycięstwo i chwalebne wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości. Aż dotąd Pan Jezus, należy wspomnieć, że Pan Jezus rozpoczął zwycięstwo i chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa był początkiem wypełniania boskiej sprawiedliwości. Dobrze by było zwrócić uwagę na piękno naszego języka i ważność wypowiedzi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wypełnianie sprawiedliwości, a wykonywanie sprawiedliwości. Czy dostrzegamy różnicę? Aż do chrztu Pana naszego Jezusa Chrystusa i do dnia dzisiejszego boska sprawiedliwość jest wykonywana. I to, co Pan Bóg powiedział do Adama w raju: umierając umrzesz, przeklęta będzie ziemia dla ciebie, to jest boska sprawiedliwość. Nieunikniona, aż dotąd nieodwrócona. Boska sprawiedliwość jest wykonywana. Ale Pan Jezus mówi o wypełnianiu sprawiedliwości, o wypełnianiu wszelkiej sprawiedliwości i właśnie dzieło, które tam się rozpoczęło, to dzieło I tak jak wspomniałem, takie, napisałem takie zdanie, że wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości to historia grzechu i proroctwo o wielkim zbawieniu. Wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości przez Pana naszego Jezusa Chrystusa to historia grzechu. Bo gdyby grzech nie był wprowadzony na świat, nie byłoby potrzeby dokonywania przez naszego Pana tego dzieła wypełniania wszelkiej sprawiedliwości. Bo wtedy jest potrzebna ta potrzeba wypełnienia sprawiedliwości, kiedy jest grzech na świecie. Gdy grzech będzie zniesiony, to wtedy będzie absolutnie sama sprawiedliwość. I wtedy będzie dokonane wielkie dzieło zbawienia. I sumując te wypowiedzi, to wykonanie sprawiedliwości to dzieło Boże, samego Stwórcy. I to jest wykonywane. Wyrok. I to jest wykonywane przez śmierć Adama, przez śmierć jego potomstwa. Wyrok śmierci trwa i jest skuteczny w stosunku do synów, do potomstwa Adamowego. A wypełnianie sprawiedliwości to dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa powierzone Mu przez samego Boga. Ty, Synu mój, wypełnisz wszelką sprawiedliwość. I o tym Pan Jezus wspomniał do Jana Chrzciciela. Zwróćmy uwagę jeszcze na pewne szczegóły, godne uwagi, szczegóły, które Pan Jezus wypowiedział do Jana Chrzciciela. Zaniechaj, Janie, teraz, bo tak przystoi na nas, inny przekład mówi, bo jesteśmy godni, nam godzi się wypełniać wszelką sprawiedliwość. Drodzy braterstwo, czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób i przez co Jan Chrzciciel przyczynił się do wykonywania wszelkiej sprawiedliwości? Bo względem naszego Pana to nie mamy najmniejszej wątpliwości, że Pan Jezus wykonywał i wykonuje i wykonywał, wykonywać będzie wszelką sprawiedliwość. Ale Jan Chrzciciel? Jest fragment odpowiedzi. Bardzo dziękuję. Wczoraj siostra odpowiedziała, że Jan Chrzciciel zanurzył, to znaczy ochrzcił Pana Jezusa. Bardzo ważna sprawa. I ta sprawa była poruczona Janowi Chrzcicielowi. I wyobraźmy sobie, że ci dwaj mężczyźni, jeden starszy tylko o 6 miesięcy od tego drugiego, bierze w swoje dłonie naszego Pana, w swoje ramiona, zanurza go w wodę, tak jak to bywa praktykowane i dziś, podnosi go. To było dzieło Jana Chrzciciela. Dzieło Jana Chrzciciela jemu powierzone. Wypełniały się pewne proroctwa. I w ten sposób Jan Chrzciciel przyczynił się do wypełniania Bożej sprawiedliwości, wszelkiej sprawiedliwości. Bo przecież chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jordanie to symbol Jego śmierci. To była rzeczywista śmierć przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak? To dzieło, ta chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa widział sam Ojciec. Mamy na to szereg dowodów, zapisów, że Pan Bóg przyjął ofiarę Pana Jezusa już wtedy, gdy był zanurzony w wodzie. To była Jego decyzja. Decyzja nieodmienna. Pan Jezus to uczynił. Uczynił to skutecznie, ściśle i zgodnie z wolą Pana Boga i Pan Bóg, który widzi koniec na początku, wiedział, że to dzieło zostanie dokonane. I właśnie tej sprawie, temu dziełu wielkiemu, przyczynił się Jan Chrzciciel, zanurzając w wodach Jordanu swojego mistrza, swojego Pana. I to, co brat wspomniał, że Jan Chrzciciel już wcześniej, przez 6 miesięcy, pół roku wcześniej, Jan chrzcił chrztem pokuty. Trzeba nam pamiętać, że o Janie Chrzcicielu są w Piśmie Świętym trzy ważne proroctwa. Jedno z nich w tej chwili nie zacytuję dokładnie, ale gdy Jana zapytali, kim ty jesteś, to Jan wspomniał proroctwo. Ja jestem głosem wołającym na pustkowiu. To była rzeczywistość, bardzo głęboka prawda. Jan Chrzciciel był głosem wołającym na pustkowiu, o którym pisał prorok Izajasz. I mamy jeszcze ostatnie proroctwo Starego Testamentu, gdzie jest wspomniane, że posyłam anioła mego przed tobą i tym aniołem posłanym od Pana Boga był właśnie Jan Chrzciciel, posłany 6 miesięcy wcześniej. A o ważność misji Jana Chrzciciela podkreślił nasz Pan Jezus Chrystus swoim pytaniem skierowanym do nauczonych w piśmie, gdy ich zapytał, a chrzest Jana to czy skąd był? I dosłowne pytanie, z nieba czy z ludzi? Jakie istotne pytanie, fundamentalna prawda, podkreślająca ważność i doniosłość misji chrztu Jana Chrzciciela. I nie umieli na to odpowiedzieć, bo jakkolwiek by odpowiedzieli, to zawsze na swoją szkodę. Drodzy braterstwo, po prostu litujemy się nad ludźmi, którzy nie rozumieją, a niekiedy występują przeciwko prawdzie. Pozostawmy to. I Pan Jezus im mówi, to ja wam też nie powiem. Jak wy mi nie odpowiecie, to ja wam też nie odpowiem. Ale Pan Jezus przez to podkreślił ważność i doniosłość dzieła, którą spełniał Jan Chrzciciel. Kolejna sprawa, albo kolejny element wypełniania sprawiedliwości i przez Jana Chrzciciela, to tak ważne i chwalebne poselstwo, gdy po 40 dniach Pan Jezus z pustyni wraca, przychodzi, to przyszedł do Jana nad Jordan. To ciekawe. I nawet pozostawiamy to, godzi się przyjąć, że Pan Jezus z pustyni wrócił do Jana Chrzciciela nad Jordan. Po co? Aby tam szukać kamieni do budowy boskiej świątyni. I znalazł ich tam na samym początku, to znaczy na początku, gdy wrócił, znalazł ich tam aż 5. Bo uczniowie Jana Chrzciciela to późniejsi uczniowie Pana Jezusa. Uczniowie Jana Chrzciciela to późniejsi apostołowie. I przypomnijmy ich imiona. Był tam Jan, choć imię jego nie jest wspomniane, ale był. Był Jan, był Andrzej, był Szymon, był Filip i był Nataniel w skróceniu. Było ich 5, którzy spotkali się z naszym Panem, a jeszcze inni później użerali się do Jana Chrzciciela i mówili, mistrzu, ten, któremu ty dałeś świadectwo, on też chrzci i wszyscy idą do niego. I tu kolejne świadectwo Jana Chrzciciela o wypełnianiu wszelkiej sprawiedliwości. Ja to przeczytałem w jednym z artykułów, który prawdopodobnie ukaże się w Na Straży. I drodzy braterstwo, czytajcie uważnie. Artykuł pod tytułem... Artykuł pod tytułem Co wyszliście oglądać? Artykuł brata Dymitra o Janie Chrzcicielu. I właśnie Pan Jezus pytał się odnośnie Jana Chrzciciela. Co wyszliście oglądać? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Nie, Jan Chrzciciel nie był trzciną chwiejącą się. Czy wyszliście oglądać człowieka odzianego w miękkie szaty? Nie, bo tacy, którzy bywają odziani w szaty takie wytworne, to bywają na pałacach królewskich. Więc co wyszliście oglądać? Największego z proroków. I takie świadectwo o Janie Chrzcicielu dał sam nasz Pan Zbawiciel. To jest, jeszcze nadal wspominamy, w jaki sposób Jan Chrzciciel przyczynił się do wypełniania wszelkiej sprawiedliwości. I właśnie w tym artykule przeczytałem bardzo ciekawą sprawę, która napisana jest w Piśmie Świętym i w tej chwili zapytam braterstwa, kto pierwszy w Nowym Testamencie mówił o oblubienicy barankowej. No, w tej sytuacji, w czasie tej rozmowy, to łatwo powiedzieć, że Jan Chrzciciel. Ale czy pamiętamy jakimi słowami? Warto przypomnieć, proszę? I właśnie, no właśnie to. Gdy Jan chrzcił, spełniał swoją misję, Pan Jezus rozpoczął swoją działalność i ciekawe, że Pan Jezus też chrzcił. Tam wspomniane, że nie sam, własnoręcznie, ale jego uczniowie sprawowali chrzest. I uczniowie Janowi widzieli, że uczniów Janowych ubywa. No tak jak i to dzisiaj jest w naszej społeczności. Bracia mówią, ubywa nas. Niektórzy chcieliby powiększyć zbory, powiększyć liczebnie naszą społeczność. No niestety, on musi rość, a nas musi ubywać. Tak powiedział Jan Chrzciciel i to jest prawda. I kiedy uczniowie żalą się przed Janem Chrzcicielem i mówią, mistrzu, ten, któremu dałeś świadectwo, którego ty ochrzciłeś, to on też chrzci. I wszyscy idą do niego. Z takim jak gdyby żalem do Jana Chrzciciela. Pamiętamy, co Jan Chrzciciel powiedział? Nic nie może wziąć człowiek, jeżeli by mu nie było dane z góry. Chwalebna wypowiedź. To wielkie proroctwo na wiek ewangeliczny i na dni, w których my żyjemy. Do naszych zborów, do naszej społeczności nikt nie może wziąć czegokolwiek, jeżeli by nie było mu dane z góry. I Jan wyraża tą świętą wielką prawdę. I wtedy mówi, kto ma oblubienicę, to są słowa Jana Chrzciciela, zapisane przez apostoła Jana. Dwóch Janów się zeszło i mówią o wykonywaniu wszelkiej sprawiedliwości. Bo czyż oblubienica barankowa w niedalekiej przyszłości nie będzie spełniać tego, o czym mówił Pan Jezus, wypełniania wszelkiej sprawiedliwości i w tysiącleciu? Bo jeszcze i w tysiącleciu to będzie wykonywane. Przez kogo? Przez Kościół. Przez ciało Chrystusowe. I to trzeba mieć w pamięci, w głębokim przekonaniu, w zrozumieniu, że to wszystko przyczynia się ku sprawiedliwości. I tak między innymi, bo to jeszcze nie wszystkie te czynniki, te sposoby, kiedy Jan Chrzciciel przyczynił się do wykonywania wszelkiej sprawiedliwości. Ale spróbujmy zwrócić uwagę znaczenie sprawiedliwości. Może należało wcześniej już podkreślić, że gruntem, fundamentem Stolicy Bożej jest sprawiedliwość. I jakie jest nasze uczucie? Bo moje niekiedy jest takie, jakie jest, dużo mówi się o miłości. Miłość najważniejsza, miłość niech okrywa wszystko, a może nawet w pojęciu niektórych, no miłość niech okrywa nawet niekiedy i pewną nieprawość. Powoli, drodzy bracia i siostry, sprawiedliwość jest gruntem Stolicy Bożej. I jeżeli mówimy o boskim miłosierdziu, o odpuszczeniu grzechów, o przebaczeniu, o darowaniu, o zbawieniu, to nie ma innego sposobu, jak tylko przez przelanie krwi. Krwi Chrystusowej. I to jest fundamentalna prawda. O tym winniśmy mówić, przekonywać, a przekonywać to od naszej, od wczesnej młodości naszych słuchaczy. I bracia, siostry, dziadkowie, babcie, rodzice, wspomnijmy na dni pierwsze. To tego nas uczyli bracia, którzy byli naszymi nauczycielami. o zadośćuczynieniu boskiej sprawiedliwości przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kładźmy to jako grunt naszych przekonań, jako podstawę i zrozumienie zbawienia, wielkiego zbawienia. I właśnie względem tego są słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przystoi na nas, ty Janie i ja, przyczyniamy się, w zasadzie więcej, główna sprawa to nasz Pan, ale jednak przez Jego chrzest, przez Jego śmierć, przez Jego misję, przez Jego ofiarę i tak dalej, i w niebowstąpienie, i wszystkie sprawy z tym związane. Sprawiedliwość, którą wypełnia Pan Jezus, to Pan Bóg okazał w zakonie. Zakon to cały Stary Testament, możemy tak podkreślić. Zakon to przymierze zakonu, przymierze synaickie. Zakon to boska wola. Zakon to boska sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która oczekuje na wypełnienie sprawiedliwości. Nie tylko wykonanie, bo ona się wykonuje, ale sprawiedliwość będzie, jest i będzie wypełniona. Zwróćmy uwagę na znaczenie słowa wypełnianie w znaczeniu biblijnych wypowiedzi, bo w naszym takim codziennym życiu w stosunkach międzyludzkich to trudno mi w tej chwili byłoby znaleźć przykład, jak bywa używane słowo wypełnienie. Łatwiej mi jest podać przykłady zapisów biblijnych, gdzie używane jest i zapisane słowo wypełnienie. Przecież wszyscy pamiętamy zapisy, dla przykładu, aby się wypełniło pismo. Jeden z przykładów to, gdy Pan Jezus się urodził, był małym dziecięciem, Herod zamierzał pozbyć się rywala w nikczemny, podstępny sposób. Przychodzi boski posłaniec do Józefa, budzi go w nocy i mówi: zabieraj dziecię i matkę, uchodź do Egiptu. Czy Józef zdawał sobie z tego sprawę, albo Maria, czy pamiętała na proroctwo? A przecież już wcześniej prorok Boży napisał: z Egiptu wezwałem syna mojego. I często, albo kilka razy wstawiam pytanie, czy to jest historia, z Egiptu wezwałem syna mego, czy to jest proroctwo? Z Egiptu wezwałem syna mojego. Historia czy proroctwo? Jedno i drugie. To była historia o narodzie izraelskim, bo z Egiptu Pan Bóg wezwał swój naród. Tam mówi syna mego, to było w takiej, jak gdyby, jeszcze pewnej przenośni. Z Egiptu wezwałem syna mego i naród izraelski był wyprowadzony z Egiptu. Ale było tu również proroctwo, o czym wspomina ewangelista Mateusz, że gdy Józef z Marią i dzieciątkiem byli w Egipcie, a potem wrócili, to znaczy, że się wypełniło to proroctwo. Aby się wypełniło proroctwo, z Egiptu wezwałem syna mego. Wypełniło się. Ale czy słowa z Egiptu wezwałem syna mojego, czy to się wypełniło już wtedy, gdy Józef, Maria i z naszym Panem małym dziecięciem wrócili z Egiptu, czy to już do końca się wypełniło? A przecież my patrzymy i dostrzegamy, że Kościół, synowie Boży, są wzywani, aby wyszli z tego świata. To również daj Boże, aby spełniło się w każdym z nas. Z Egiptu wezwałem syna mojego, aby się wypełniło pismo. I śmiem powiedzieć, że to pismo w zupełności jeszcze się nie wypełniło, wypełnia się. I są jeszcze inne proroctwa, które w tej chwili pozostawimy, czas umyka. Aby się wypełniło pismo, spróbujmy sobie wynotować, przeczytać, zrozumieć, co znaczy w języku biblijnym wypełnianie słów, wypełnianie pism, wypełnianie proroctw. Spróbuję to podsumować. Wypełnianie znaczy wykonanie, zrealizowanie boskiej woli, boskich zamiarów, które były ukryte w typach i figurach. Wypełnianie słów, wypełnianie tego, co napisane, to realizacja, taka istotna sprawa, wykonywanie tego, co Bóg przewidział, pokazał. Jakże to chwalebnie było wypełnianie się wydarzeń tyczących baranka wielkanocnego. Czy ktoś myślał o tym? A jest takie zdanie napisane, warto to przyjąć, że początek zakonu synaickiego to boskie zarządzenia tyczące baranka wielkanocnego. To był początek zakonu jeszcze wtedy, gdy Izrael był w Egipcie. Weźcie baranka, odłączcie go od stada, zabijcie dnia 14 i w specjalny sposób, przez Boga przeznaczony, przygotujcie go do jedzenia. Krew, tak było wspomniane, więc to było proroctwo. Wypełniło się dopiero w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bo ofiara Pana naszego, rozpoczęta w Jordanie, dokonana na krzyżu, to wspaniała realizacja, wypełnianie pism tyczących Pana naszego Jezusa Chrystusa. I może ten fragment podsumujemy słowami Pana Jezusa, które świadczą o tym, że wypełnianie sprawiedliwości to długi, długi proces. To nie tylko chrzest, który był niezbędny, nie tylko śmierć, nie tylko zmartwychwstanie, ale gdy czytamy słowa naszego Pana, rzeczone do apostołów, a zapisane przez Ewangelistę Łukasza, 24 rozdział, ważna sprawa, 24 rozdział, 44 werset, tam jest napisane tak. Pan Jezus tuż przed swoim wniebowstąpieniem mówi do uczniów. Musi się wypełnić wszystko, co napisane w zakonie mojżeszowym, co napisane u proroków i co napisane w psalmach. Zauważmy, drodzy bracia i siostry, jak obszernie określa Pan Jezus pisma, źródła tych pism, które mają się wypełnić względem Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc po części się wypełniły i Pan Jezus była potrzeba, aby wstąpił do niebios. Po co? Aby się tam okazywać przed oblicznością Bożą za nami. Czy było takie pismo, które by o tym mówiło? Owszem. Księgi Mojżeszowe. Dzień pojednania. Najwyższy kapłan, kiedy ofiarował cielca, ofiarę dnia pojednania, kiedy już był zabity, krew jego była ujęta w naczynie i kapłan Aaron wchodzi do miejsca najświętszego i tam kropi krwią cielca, kropi na ubłagalni i przed ubłagalnią. Nie wiem, czy wszyscy są gotowi przyjąć kształt kropienia, że kropić na ubłagalni i kropić przed ubłagalnią, to jest wyrazem krzyża. Na i przed. To jest forma krzyża, który niektórzy z rzekomych chrześcijan temu się sprzeciwiają. A więc krzyż Chrystusowy. I w tym celu Pan Jezus wstąpił do niebios, aby wypełniać sprawiedliwość na korzyść i w celu zbawienia Kościoła. On tam kropił, aby wypełniać boską sprawiedliwość. Dalszy ciąg, dalszy proces wypełniania sprawiedliwości względem życzeń, względem boskich upodobań. i zapisałem takie zdanie. Sprawiedliwość, boska sprawiedliwość, oczekuje na wypełnianie proroczych zarysów zakonu. I to jest fragment, zdanie wypisane ze Straży, 30 rok, strona 189. Boska sprawiedliwość oczekuje na dalszy ciąg wypełniania sprawiedliwości. W jaki sposób boska sprawiedliwość wykonuje się względem Kościoła? To mamy taki wspaniały zapis, wzruszający zapis przez mędrca, pańskiego, mędrca Nowego Testamentu. Tak jeden z braci w swoim artykule określił apostoła Pawła. To mędrzec pański. I tak zdumiony byłem, kiedy to czytałem, jak, myślę, to Duch Boży powoduje, żeby użyć takiego określenia. Mędrzec pański Nowego Testamentu. Kto? Święty Paweł. Jak to przyjemnie słyszeć, jak to przyjemnie rozumieć. I ten mędrzec pański napisał, zwrócił naszą uwagę, no, być może Żydów, ale również i nas. List do Rzymian, 8 rozdział. Te wersety od 1 do 4, gdy jest wspomniane, i apostoł Paweł mówi, od 3 wersetu, bo co niemożebnego było zakonowi, w czym on był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele, aby ona, sprawiedliwość zakonu, była wypełniona w nas. Drodzy bracia i siostry, czy jesteśmy tego świadomi? Czy zdajemy sobie sprawę, że sprawiedliwość Boża wymagana przez samego Stwórcę, przedstawiona w zarządzeniach Starego Testamentu, w zarządzeniach dotyczących przymierza synaickiego, że ta sprawiedliwość wypełnia się w nas? Kiedyś rozmawiałem z jednym z braci i mówię mu o tym, a on mówi, a to jest teoria. Nie teoria, nie tylko teoria. To jest rzeczywistość. To jest prawda. Bo jeżeli by tak nie było, to nie mamy żadnej nadziei. Sprawiedliwość dotycząca tych, którzy w wieku ewangelicznym mają przywilej być usprawiedliwiani. Usprawiedliwiani, usprawiedliwieni. I zdajemy sobie z tego sprawę, że dzięki zasłudze Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że On na naszą korzyść wypełniał sprawiedliwość i wypełnia, przypisuje nam swoją zasługę, to dzięki temu możemy mówić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I mieć nadzieję wiecznej egzystencji na poziomie duchowym. Dzięki temu, że sprawiedliwość zakonu jest, bywa wykonywana w nas. Usprawiedliwienie to jest rzeczywistość. To jest głęboka nauka, ale jest rzeczywistością. Tak widzi to sam Stwórca, dzięki Panu naszemu i naszej wierze właśnie w tym kierunku. Wypełnić sprawiedliwość, wypełnić zakon, to znaczy wypełnić sprawiedliwość. Sprawiedliwość zakonu wypełniona jest w nas, to znaczy nikt przed naszym Panem nie mógł sprostać boskim wymaganiom. Czego Izrael szukał, tego nie dostąpił. I choć apostoł święty Paweł napisał, że to było niemożebne zakonowi, ale w istocie to było niemożebne człowiekowi. Żadnemu z Żydów to było niemożliwym, aby wypełnić oczekiwania zakonu. Chciałbym jeszcze wspomnieć pewien wypowiedź Pana naszego Jezusa Chrystusa, zapisana przez ewangelistę Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi i pewnej sprawie, pewnym jak gdyby czyimś oczekiwaniom zaprzecza, ale wyraża pewne stwierdzenie, No, chwileczkę. Gdzie Pan Jezus powiedział: nie mniemajcie, żebym przyszedł rozwiązywać zakon. Rozwiązywać zakon. Pan Jezus nie rozwiązał zakonu. Nie rozwiązywał. No, bardzo dziękuję. 5:17. Nie mniemajcie, żebym przyszedł rozwiązywać. Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon albo proroki. Nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Pan Jezus wypełniał i wypełnia zakon. Czy tu jest mowa o przymierzu zakonu, czy o boskim prawie? Niektórzy z bracia mówią, tak posługują się, tak myślę, bardzo lekomyślnie, że Pan Jezus zakon przybił do krzyża. Nie ma tak napisane. Nie ma takiego wersetu. Nie powtarzajmy takiego zdania. Pan Jezus, bo jeżeli zakon to jest boskie prawo, boska wola, boskie upodobanie, to przez naszego Pana do nie było ani zniesione, ani przybite do krzyża. I no, to się łączy z tym, że słowo zakon ma wiele różnych znaczeń. I Pan Jezus, jeżeli uczynił koniec, to uczynił koniec przymierzu synaickiemu. Ale czy aż do końca? Czy Żydzi, dzisiejsi Izraelici, czy są wolni od przekleństwa zakonu? Nie. No i bracia, siostry zaprzeczają, kiwają głowami, że nie. A więc w jakim znaczeniu i dla kogo Pan Jezus przybił przymierze synaickie do krzyża? Dla tych z Żydów, którzy byli pod zakonem i było ich stać, mogli przejść do Chrystusa spod zakonu. Dla nich przymierze synaickie nie niesie i nie daje żadnych błogosławieństw. Bo te błogosławieństwa przyniesie i daje sam Pan pod przymierzem abrahamowym, pod przymierzem reprezentowanym w Sarze. Wypełnić zakon, to znaczy wypełnić sprawiedliwość, i to dotyczy boskiego prawa, wymagań, boskich wymagań względem tych, którzy stawiają samych siebie na ofiarę, stawiają samych siebie w ręce najwyższego kapłana. Wypełnić słowo, aby się wypełniło słowo, znaczy wykonać to, co dane słowo określa i znaczy. Tu godzi się zwracać uwagę na znaczenie zapisów. I mimo tego, że Biblia, Pismo Święte, nie było pisane w języku polskim, wszyscy jesteśmy tego świadomi, ale z łaski Bożej, pod natchnieniem Ducha Świętego, zostało to przetłumaczone w miarę zrozumiane. W miarę. I drodzy bracia i siostry, do naszej dyspozycji jest kilkanaście, może kilkadziesiąt różnych tłumaczeń, różnych przekładów. Ja posługuję się przekładem tak zwanym gdańskim, Biblią Gdańską, i to jest bardzo bogaty język, choć niektórzy mówią, że to taki starodawny język, starodawne słownictwo, nie bardzo to rozumie, ale starajmy się to zrozumieć. Jeżeli młodzi, jest to taki dzisiaj zwyczaj, taki pęd, taka chęć, nie rozumieją języka angielskiego czy jakiegoś innego, to uczą się tego języka, aby to rozumieć. A więc nauczmy się języka, którym była napisana Biblia Gdańska. No cóż prostszego i cóż łatwiejszego. Nauczyć się tego języka, zrozumieć to pismo, a ku temu mamy wszelką możliwość. A więc znaczenie, to co znaczy dane słowo i to, co to słowo określa. Tu moglibyśmy wspominać jeszcze o tym sposobie wypełniania tej sprawiedliwości. I może wrócimy jeszcze na chwilę, to będą pewnego rodzaju powtórzenia, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość i wypełniania. I to jest proces według boskich zamierzeń, wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości jest rozłożony na okres bardzo długi czas, około 3000 lat. Bo ani w wieku ewangelicznym, gdy się skończy ten wiek, Kościół będzie zabrany poza tą zasłonę, jeszcze wszelka sprawiedliwość nie będzie wypełniona. Bo nawet spojrzeć, kiedyś służyłem i w wykładzie powiedziałem świadomie, że Pan Jezus nie wypełnił jeszcze całego zakonu. Może moja wina, że nie wyjaśniłem tego, nie wyłożyłem dokładnie i tak powiedziałem, że Pan Jezus nie wypełnił jeszcze zakonu. Ktoś sobie to zanotował, pojechał do innego zgromadzenia i mówi, wiesz co? Był tu brat Sroka i mówił, że Pan Jezus zakonu jeszcze nie wypełnił. Ten sobie to zapamiętał, jak przyjechałem, on mnie woła, mówi, chodź no tu. I mówi, podobno mówiłeś, że Pan Jezus zakonu jeszcze nie wypełnił. I ja mówię, no dobrze, powiedziałem tak, ale czy ty pamiętasz dzień pojednania? Co znaczy dzień pojednania? Dzień pojednania w zakonie, w Izraelu. Ano to jest wiek Ewangelii. A jakie były tam ofiary składane w dniu pojednania w Izraelu? Ano był cielec i był też i kozioł. I pytam się tego brata, a czy ofiara kozła jest już dokonana? Nie, dziękuję. Załatwiona sprawa. Więc Pan Jezus jeszcze zakonu nie wypełnił, bo ofiara przedstawiona w zakonie właśnie przez ofiarę kozła nie jest jeszcze dokonana. Daj Boże, aby to było dokonane w nas. Aby to było uzupełnione. I jeszcze teraz pytanie, co było dalej? W dniu pojednania arcykapłan Aaron zmieniał szaty ofiarne na szaty czci i chwały, jak jest wspomniane i w piśmie, i w cieniach przybytku, i wtedy wyszedł błogosławić. I wyobraźmy sobie, Izrael, reprezentujący świat w popiele, w poście, w pokorze, w uniżeniu, cały dzień nie jedli, bo taki był pański nakaz, i czekali, aż najwyższy kapłan wyjdzie, wzniesie swoje ręce i będzie błogosławił. I wtedy nastała radość. Radość wielka w narodzie izraelskim, kiedy się to wypełni? W tysiącleciu. I tysiąclecie to kolejny 1000 lat po 2000 lat wieku Ewangelii, kolejny 1000 lat, gdy Pan Jezus będzie wypełniał sprawiedliwość. I wtedy będzie wypełniany zakon. To będzie błogosławienie rodzaju ludzkiego, aż do skutku. Aż wszyscy, którzy zechcą, dojdą do doskonałości, a inni i w procesie tysiąclecia, i po tysiącleciu, poddani próbie, będą zgładzeni, zniszczeni. I tu jest mowa o tym, co Pismo Święte wspomina, wtóra śmierć. Tak jest, wtóra śmierć. I trzeba nam powiedzieć, że wtóra śmierć będzie dobrodziejstwem. To będzie wypełnieniem, dalszy ciąg wypełniania sprawiedliwości przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościół. Czy śmierć, która śmierć określamy jako dobrodziejstwo? Bo jak bardzo cieszymy się, jeżeli w zasięgu naszego życia, czy to jest dom rodzinny, czy to jest nasz ogródek, czy to jest to, co jest blisko nas, jeżeli jesteśmy w stanie zniszczyć na przykład w ogrodzie chwasty, to przecież to jest dobrodziejstwo. Jak to trudno jest zniszczyć chwasty, ale jak się to udaje, to jest dobrze. A prorok Izajasz to napisał takie bardzo ciekawe zdanie, że w miejsce ciernia to wyrośnie jodła. I może ktoś pamięta miejsce cielenia jodła, a w miejsce, o, w tej chwili nie szukam, w miejsce ciernia jodła, a w miejsce innych chwastów wyrośnie mirt. Czy to tyczy tylko roślin w naszych ogrodach? Czy to tyczy tylko udoskonalania ziemi, że nie będzie rodziła chwastów i ciernia? A być może, że to odnosi się do tego, co jest w ludzkich sercach. Jak dziś bolejemy nad niektórymi ludźmi, że są nieprzejednani w nienawiści do swoich bliźnich. Co tam jest? A chwasty, ciernie, głogi nie pozwala jeden drugiemu, nawet być blisko jeden drugiego, odzywać się komuś do kogoś, nieprzyjazne słowa. To są właśnie te chwasty. I najważniejsza sprawa, aby to zmienić. I to będzie proces wypełniania sprawiedliwości. Bo skutek, wynik, efekt wypełniania sprawiedliwości to doprowadzenie każdej jednostki do doskonałości. W wieku ewangelicznym jest to dokonywane przez łaskę usprawiedliwienia, inaczej, szatę sprawiedliwości, bardzo piękna ilustracja, szata sprawiedliwości, ale w tysiącleciu będzie to istotnie, każdy będzie zobowiązany stać się sprawiedliwym, doskonałym i to będzie istotne, a nie tylko w formie przypisania. Każdy stanie się doskonałym, stanie się świętym. To jeszcze proces tysiąclecia i tuż po tysiącleciu nie będzie końcem działalności Pana naszego Jezusa Chrystusa w tym wielkim, bardzo ważnym procesie zbawienia, które inaczej określamy wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości, bo pozostanie jeszcze coś do wykonania. To nie tylko ostatni nieprzyjaciel, którym jest śmierć Adamowa, ale jeszcze on, nieprzyjaciel, mężobójca, o którym już, względem którego zapadł boski wyrok już w Edenie, w raju. Co Pan Bóg powiedział o szatanie? Potomstwo niewiasty, i tu spróbuję wyłożyć, to znaczy potomstwo przymierza przedstawionego w Abrahamie, to znaczy Chrystus, głowa i ciało, bo ową niewiastą, o której Pan Jezus wspomniał tam w raju, to przymierze, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem. A potomstwo tej niewiasty to Chrystus, głowa i ciało. I potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża. Biblia Gdańska mówi zetrze. I to nas pobudza do pewnej wyobraźni. Wyobraźmy sobie zmiażdżenie czyjejkolwiek głowy. W tym przypadku głowy węża. Jeżeli są jakieś istoty, które nam są obmierzłe, zmierzłe, to staramy się zdeptać. A jak zdepczemy, to się uspokoimy, bo usunęliśmy nieprzyjaciela. I o tym mówi Pan Bóg. Potomstwo niewiasty zmiażdży, zniszczy, zetrze głowę węża, którym jest szatan. To stare proroctwo. Ale są też inne zapowiedzi, które mówią o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Nawet apostoł święty Paweł w liście do Żydów mówi, aby przez śmierć zniszczył tego, który ma władzę śmierci, to jest diabła. Natchniony pisarz, mędrzec Nowego Testamentu, napisał takie słowa, że to Pan Bóg postanowił, aby nasz Pan zniszczył, zmiażdżył głowę tego, który spowodował śmierć. I do dnia dzisiejszego jeszcze to jest, że szatan jest przyczyną, powodem śmierci, ale to się skończy, gdy szatan będzie zniszczony, a będzie zniszczony, jak pisze Księga Objawienia, właśnie przy, raczej po tysiącleciu. Drodzy braterstwo, sumując nasze rozważania, starajmy się mieć to na uwadze, że wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości to wykonanie woli Bożej, wykonanie woli Bożej względem wymagań boskiej sprawiedliwości, przede wszystkim dzieło naszego Pana to jest względem boskiej sprawiedliwości, wymagań boskiej sprawiedliwości, ale również wypełnianie sprawiedliwości to jest uczynienie wszystkich doprowadzić wszystkich do sprawiedliwości. I może za te rozważania, przy końcu tych rozważań zacytuję fragment Księgi Objawienia, że gdy Kościół już będzie skompletowany i zwycięzcy będą ukoronowani już poza tą zasłoną, to zwycięzcy śpiewali pieśń z Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń barankową, mówiąc: wielkie i dziwne są sprawy Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, Królu Świętych. Któż by się Ciebie nie bał, Panie, i nie wielbił imienia Twego, gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem Twoim, że się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. Amen.